Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Będziemy dzisiaj kontynuować temat streamingu. Powiedzieliśmy sobie już o tym, jakie plany ma Disney w związku z Disney+, a także z Hulu. Powiedzieliśmy sobie mniej więcej też przy okazji, że Warner też chce swoją platformę streamingową, że Comcast najprawdopodobniej też chce swoją platformę streamingową. Oczywiście dalej jest Netflix, który dalej inwestuje ogromne pieniądze w tworzenie kontentu. No i jest ten cały oczywiście jeszcze plankton, te mniejsze platformy, które też no, starają się tutaj nawiązywać walkę. Między innymi Amazon cały czas wykłada kolejne miliony na ten swój serial o Władcy Pierścieni. No i jest Apple, które no, jest jedną z najważniejszych i najbardziej dochodową lub jedną z najbardziej dochodowych tej firm technologicznych. No i do tej pory, do niedawna byli dosyć cicho w tym temacie, nie? Słyszało się to i owo o jakichś tam produkowanych serialach i tak dalej, ale to nigdy nie były żadne głośne rzeczy. No aż do ostatnich ogłoszeń, kiedy no, okazało się, że, czy raczej ogłoszono już oficjalnie, że Apple włączy się w tą walkę o streaming. No jest z nami Paweł Opydo, który śledził ten temat.
Jestem, faktycznie.
My również staraliśmy się śledzić ten temat, ale Apple podchodzi do niego troszkę inaczej. I nasze małe rozumki, myślę, miały problem z ogarnięciem tego, co Apple próbuje tutaj zrobić, bo ja jak oglądałem te ich prezentacje, to z jednej strony, ale też czytałem doniesienia, to komunikat był trochę taki, że no z jednej strony robimy tą apkę naszą telewizyjną, gdzie będą inne jakieś tam streamingi, ale też będziemy produkować naszą treść i była to cała wielka konferencja z zaproszoną masą tutaj śmietanki Hollywood. Ze Steve'em Carellem, którego uwielbiam i dla którego oglądałem tę konferencję, która była piekielnie nudna swoją drogą. Ale dalej do końca wydaje mi się, że ten komunikat nie był dostatecznie jasny. Jakbyś mógł najpierw tak w skrócie wytłumaczyć, o co chodzi i jak Apple chce w takim razie nawiązywać tę walkę, w jaki sposób. A później będziemy najwyżej dopytywać i rozwijać temat.
To jest w ogóle tak, że ja też na początku nie miałem pojęcia, o co chodzi i wydaje mi się, że nie ułatwia sprawy to, że Apple w tym momencie ma trzy różne rzeczy, które nazywają się Apple TV. To jest niesamowite. I to jest hardware, który nazywa się Apple TV, jest ta aplikacja Apple TV i jest jeszcze Apple TV Plus, czyli ten ich streaming, który mają wypuszczać. I to są trzy tak naprawdę różne rzeczy i wszystkie się nazywają tak samo. Najprostszy sposób, który według mnie jest na wytłumaczenie tego, jest taki, że musimy cofnąć się w czasie do roku 2007. Ale na chwilę tylko. Wtedy Apple wypuściło Apple TV pierwsze i to było urządzenie, tak? Takie małe coś, co się podpinało do telewizora i wtedy się ten telewizor stawał się Smart TV. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądały Smart TV w 2007 roku? Ja nie, ale pamiętam parę lat później i to było nie do używania, nie? Więc w tym momencie perspektywa tego, że podpinasz coś do telewizora, co ma moc małego komputerka i nagle jesteś w stanie bez problemu tam odtwarzać na nim YouTube, jakieś filmy z komputera i tak dalej, było fajną rzeczą, nie? I to Apple TV się stopniowo rozwijało, w pewnym momencie tam dostało iOS-a takiego przerobionego, że pojawiły się na nim aplikacje, więc można było sobie zainstalować aplikacje ze streamingiem, a nie tylko te, które wcześniej były wbudowane i tak dalej, no tylko, że w pewnym momencie obraz jakby rynku się na tyle zmienił, że nagle się okazało, że jak kupujesz Smart TV, to już nie musisz do niego podpinać Amazon jakiegoś tam, albo Apple TV, albo jakiegokolwiek innej dostawki, no bo masz tam Androida na nim i niczego więcej nie potrzebujesz, czy jakikolwiek inny system, więc tak naprawdę po co wydawać jeszcze dodatkową kasę na jakąś tam, jakiś tam box, który dopinasz do tego, nie? Jedną z rzeczy, którą jeszcze próbowali walczyć, to było to Apple TV 4K, gdzie to niby wszystko było lepszej jakości, ale to nadal był taki sobie pomysł. I tak naprawdę to, co oni robią teraz, to jest pomysł taki, okej, skoro ludzie już nie potrzebują hardware'owego Apple TV, to weźmy to, co mieliśmy, to hardware'owe Apple TV i zróbmy z tego aplikację. Skoro te telewizory i tak już mają moc komputera, to nie potrzebujemy podpinać komputera, tylko zróbmy aplikację. Więc mamy aplikację, która nazywa się Apple TV i wygląda to w ten sposób, że jak się logujesz do tej aplikacji, znaczy ich pomysł jest mniej więcej taki, że nie musisz instalować, myśleć sobie, jaki streaming kupić, instalować aplikację, potem go kupować, sprawdzać, co tam jest, tylko masz na telewizorze aplikację, która nazywa się Apple TV. Masz ją też na swoim telefonie. Jutro, jak to nagrywamy, czy pojutrze będzie pokazywany nowy system iOS, gdzie zakładam, że na wszystkich urządzeniach od Apple, które będą pojawić się ta aplikacja, już nie będzie jej trzeba instalować. Masz ją na telewizorach Samsunga, dlatego, że w ramach startu tej usługi jest deal pomiędzy Apple i Samsungiem i wszystkie Smart TV Samsung mają od razu wbudowaną tą aplikację i wchodzisz sobie, odpalasz tę aplikację i masz, chcę obejrzeć film X, możesz go wypożyczyć z iTunes za $5 na 2 dni, ale jest też dostępny w tym streamingu za tyle miesięcznie i w tym za tyle i jeżeli nie masz któregoś z tych streamingów, to co więcej możesz sobie kliknąć, okej, to ja chcę ten streaming, i bez żadnego, jeżeli nawet nie masz konta tam, to bez żadnego wypełnienia niczego, oni cię logują przez dane, które masz w ramach Apple, po prostu zakładają ci konto w tle i to jest, oni wcześniej wprowadzili taką funkcję, że logowanie jednym kliknięciem, czy coś takiego, że tylko wpisujesz maila, czy tylko wpisujesz hasło i jesteś zalogowany, teraz jest logowanie z zeroma kliknięciami, czyli jeżeli masz aplikację Apple TV, to możesz ten streaming kupić po prostu nic więcej nie robiąc, po prostu mówiąc, okej, ja chcę mieć dostęp do tej bazy materiałów i masz. Nie wypełniasz nic, nie podajesz maila, nie podajesz żadnych danych finansowych, no bo dane finansowe są u Apple i tak dalej, i tak dalej. I, no i kwestia, jedyna kwestia tego, dlaczego dana usługa streamingowa może tam być, albo może nie chcieć tam być, jest to, że Apple bierze to swoje 30% marży, nie? Które było do tej pory. Zasada była zawsze taka, że jeżeli twoja aplikacja dostępna na iOS-a ma jakąś płatność w środku, to jedną z metod płatności musi być ta płatność Apple i wtedy oni biorą 30%. To nie musi być jedyna, ale jeżeli chcesz mieć taką opcję, no to możesz mieć opcję, hej, podaj nam kartę, hej, kliknij PayPala, hej, zapłać przez iTunes, więc jeżeli jesteś użytkownikiem iOS-a i możesz kliknąć po prostu zapłać przez iTunes i nic więcej nie robić i tam twarzą się zalogować i tyle, no to myślę, że większość, tam były chyba takie statystyki były, że w Netflixie albo w Spotify najczęstszą metodą płatności, najbardziej popularną jest płacenie przez konto App Store, czyli to, z którego tracą 30%, do tego stopnia, że Netflix w ogóle usunął z aplikacji możliwość zasubskrybowania usługi, tylko mówią, ej, zasubskrybuj na stronie internetowej, no bo tam nie muszą mieć tej metody płatności Apple'owej. Ostatnio wszedł na polski rynek YouTube Premium i YouTube w ogóle robi tak, że jak subskrybujesz przez aplikację, to ci dokładają dodatkowe 10 zł, żeby im się to wyrównało. Więc masz dychę więcej, jak kupujesz przez aplikację, jak wejdziesz na stronę, to... I nikt ci o tym w ogóle nie mówi, nie? Jak wejdziesz na stronę, to patrzysz, nagle masz, No i wysłałem wam wcześniej listę rzeczy, które tam są, które już teraz są dostępne. Jest Prime Video z takich bardziej rozpoznawalnych, jest Hulu, co jest istotne. Disney powiedział, że likely be there, że nie wiem jak to odbierać tak do końca, ale powiedzieli, że w sumie prawdopodobnie tam się pojawią, ale na razie to nie jest pewne. Jest ABC, jest ESPN, jest NBC, jest Showtime, HBO jest właśnie. HBO Go i HBO Now, nie wiem na czym polega różnica, szczerze mówiąc. Nie oglądam Gry o Tron, to jest jedna rzecz, którą się tam chyba ogląda. Wysyłam wam tą listę, więc jest tam trochę rzeczy. No i dodatkową rzeczą nad tym wszystkim jest to, że Apple będzie miał też Apple TV Plus, gdzie będą po prostu ich content premium. I to jest taka trochę dziwna sytuacja, że tak jakby oni trochę pomyśleli, że okej, skoro będziemy produkować swoje treści oryginalne, no to chcemy z nimi konkurować z treściami innych w ten sposób, że po pierwsze konkurujemy we własnej aplikacji, więc to jest nasze pole bitwy, po drugie, nawet jeżeli oni wygrają, to zgarniemy 30% z tego, nie? Więc to jest taka forma, w której oni się ustawili, trochę zrobienie App Store'a dla streamingów, trochę ustawienie tego w ten sposób, że tych streamingów jest tak dużo, no bo tam ta lista jest potężna w ogóle, tu jest kilkadziesiąt różnych streamingów, o których nigdy nie słyszałem, że zakładam, że oni ich myślenie jest takie, że okej, ludziom się nie chce instalować tych pojedynczych aplikacji, sprawdzać co gdzie jest, wiesz, uczyć się nowych interfejsów, zakładać nowe konta, zwłaszcza, że jeżeli będą mieli aplikację od razu wbudowaną w Smart TV i tyle na szybko, nie?
No to miałoby sens, biorąc pod uwagę, że do tej pory no, filozofia Apple była taka, żeby dać użytkownikom coś, co po prostu wyciąga z pudełka i działa, nie? Więc tutaj jakby aplikacja jest od razu na tych wszystkich urządzeniach. I to może się wydawać trochę dziwne właśnie w porównaniu do tego, jak działają te inne serwisy streamingowe, inni gracze powiedzmy na rynku, ale z perspektywy użytkownika Apple, który powiedzmy jest w tym ekosystemie i nie może z niego wyjść, bo już za dużo w niego zainwestował, żeby teraz zmieniać urządzenie, no to w zasadzie dostaje wszystko do ręki, nie? Jednocześnie może korzystać z tych serwisów w zasadzie w formie jednej aplikacji. Pytanie, czy... No bo nie ma oczywiście tutaj Netflixa, nie? Wśród tych...
Nie będzie. Netflix nie jest będzie. Na takim miejscu, że wiadomo, że im się to kompletnie nie opłaca. Widzimy to teraz w innych... Na innych rynkach, chociażby w gier, gdzie też ze Steama, który był na razie tym największym takim konglomeratem, czy jak to w ogóle nazwać, wszystkich sklepów, można powiedzieć, też u ludzi uciekają właśnie przez wysoką marżę. Netflix zrobił to samo. Przez chwilę zdziwiło mnie, że Disney powiedział, że może tak będą, ale wydaje mi się, że to jest mądra rozgrywka, jeżeli naprawdę chcą ekspansywnie ruszyć, żeby być absolutnie wszędzie. A kto wie, czy za jakiś czas po prostu by też się nie wycofali, jak już się rozwinął.
Wiesz co, tutaj z Disneyem jest o tyle inna sprawa, że jeszcze, że tak naprawdę tu już trzeba by się cofnąć do nie wiem którego roku. Nie wiem, w którym roku Jobs sprzedał Pixara Disneyowi, ale czy kupił go nawet od tego. Ale tak naprawdę od czasu, kiedy Pixar był jeszcze Jobsa, a Disney był Disneyem, współpraca między Disneyem a Apple jest taka bardzo koleżeńska. Myślę, że gdyby nie ta wieloletnia współpraca, bo przecież on sprzedał tego, po tym jak sprzedał tego Pixara, no to zasiadał w Radzie Nadzorczej Disneya, więc tam między nimi współpraca zawsze była taka mocniejsza, niż by mogło się wydawać strategicznie, taka bardzo koleżeńska, więc wydaje mi się, że to może być ten kredyt, takie zaufanie, że okej, to są nasi koledzy, wieloletni partnerzy, więc trochę tam zrobimy. Ale wydaje mi się, że tak czy siak dla wszystkich tych, którzy teraz tam są albo ich nie ma, to tak naprawdę jest kwestia trochę takiego postawienia, bo nikt nie wie, czy to zadziała tak naprawdę na tym etapie. I myślę, że jeżeli to zadziała w ten sposób, że ludzie przestaną, że ludzie pójdą do konkurencji Netflixa i zaczną odpływać od Netflixa, dlatego że konkurencja będzie w aplikacji Apple TV, no to Netflix tam pójdzie siłą rzeczy, bo będzie musiał. A znowu z drugiej strony, jeżeli ten przypływ nie będzie tak duży, ale ta marża to będzie nadal 30%, no to inni mogą się po prostu wycofać, bo uznają, okej, nam się to nie opłaca, tak jak Netflix się wycofał z tego sposobu płatności od Apple, tak, nie wiem, Hulu w pewnym momencie może powiedzieć, okej, my wolimy inwestować pieniądze w to, żeby ludziom reklamować naszą aplikację, niż być już od razu wbudowani tym jednym kliknięciem i tak dalej. Więc myślę, że czas pokaże tak naprawdę, kto w którym kierunku pójdzie, nie?
Myślę, że jeśli Disney by się wycofywał, to oczywiście zabraliby Hulu razem z tego. No ale wydaje mi się, że na tą chwilę to jest świetna opcja dla wszystkich tych właśnie mniejszych streamingów. Jak patrzę na tą listę, ja też o niej połowie z nich nie słyszałem nawet, więc to jest automatycznie dla nich szansa, żeby gdzieś tam się wybić. A druga sprawa, no nawet dla Disneya, który spoko, za nimi stoją ogromne pieniądze, wiadomo, ogromna kampania reklamowa tych wszystkich produkcji, no ale jednak na rynku cały czas jest Netflix. Chcesz konkurować z Netflixem, to sięgasz właściwie po każde możliwe środki, żeby zaistnieć w każdym domu, gdzie tylko możesz trafić. I na tą chwilę wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Netflix może sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, nie, dzięki, nam nie trzeba.
Są jeszcze dwa dodatkowe aspekty. Jeden z nich jest taki, że Apple ma wypożyczanie filmów i wypożyczanie seriali i tak dalej. I wydaje mi się, że o tym jakby nigdy jakoś szczególnie głośno nie mówi, ale jak się popatrzy na tą aplikację, to mam wrażenie, że tam może być tak, że okej, to jest ten film, który jest dostępny w streamingu, którego nie masz, kup ten streaming za $20, albo wypożycz ten film na 2 dni za $4, nie? Czy $5. I myślę, że w obecnej sytuacji mało kto, korzystając ze streamingów, sprawdza, wiesz, w iTunes, czy film jest. A w tym momencie, jeżeli on będzie obok tych streamingów, no to ta trochę przestarzała formuła dystrybucji w postaci wypożyczania cyfrowego nawet, będzie jakby na równi widoczna i to jest nagle, ja w wielu sytuacjach naprawdę bym się znalazł, że jeżeli coś jest w streamingu, którego nie mam, no to mogę zapłacić tam $3 czy $4 za wypożyczenie, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, nie pamiętam jaka, ale coś ważnego chciałem powiedzieć jeszcze, ale... Aha, właśnie, Apple powiedziało, że chciałoby te rzeczy sprzedawać w pakietach, właśnie, czyli na przykład masz pakiet Disney, Hulu, Apple TV, bo Apple TV Plus, bo oni się dobrze dogadują i zakładają, że okej, sprzedamy w pakiecie coś tam, więc mam wrażenie, że oni po prostu zbierają, co możemy dać w naszej aplikacji tym usługom streamingowym w zamian za to, że nam dają te 30%, nie? No bo w App Store, jeżeli chodzi o aplikację i App Store'a, no to w tym momencie to jest po pierwsze jest jedyna opcja. No po drugie jednak platforma promocyjna, sprzedaż, jakby wszystko wbudowane w App Store'a jest dla deweloperów wygodne, wygodniejsze niż, wiesz, zachęcanie ludzi, żeby, nie wiem, gdyby taka możliwość była, żeby wejdźcie na naszą stronę internetową, ściągnijcie aplikację i zainstalujcie na telefonie. I oni trochę próbują powtórzyć tego App Store'a tutaj. Kiedy App Store, jak pojawił się App Store na rynku, no to było, nie w ten sposób działało instalowanie aplikacji na telefonach. Nie było zamkniętego sklepu jedynej możliwości. No a teraz mamy w zasadzie, nawet Google odszedł od tego, poszedł w kierunku Google Play, mimo że na początku instalowanie aplikacji zewsząd było tym ich wyróżnikiem, nie? Więc wydaje mi się, że oni próbują jakby trochę powtórzyć historię App Store'a tylko w związku z multimediami, nie?
No to jest odpowiedni moment na to, nie? Biorąc pod uwagę, że te streamingi powstają praktycznie jeden po drugim i takie streamingi, nawet te platformy, które zapowiadają się jak coś relatywnie dużego, jak ta platforma Warnera czy Comcastu, jeśli powstaną, czy nie wiem, NBC, no to najprawdopodobniej też tutaj trafią po to, żeby właśnie bardzo szybko zdobyć ekspozycję, nie? Bo jak ktoś pisze właśnie jakiś tytuł filmu w wyszukiwarce, no to mu się pojawi choćby na streamingu tego czy innego, tej czy innej platformy. No Apple jeszcze ma te rzeczy, o której nie wspomnieliśmy, no ma tę przewagę nad jakąkolwiek inną konkurencją w tym względzie, zarówno jako producent treści, jak i właśnie tutaj ktoś, kto ma zarządzać tym kontentem dla użytkownika, że ma tą całą sieć urządzeń, nie? Gdzie aplikacja, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, będzie instalowana domyślnie. No nikt inny tego nie ma, nie? Tak naprawdę dla użytkownika końcowego liczy się głównie to, czy to jest wygodne, czy nie. I w momencie, kiedy dostaje to tak naprawdę już zainstalowane, działające, no bo to pewnie będzie działało całkiem nieźle i będzie dosyć intuicyjne. Nie trzeba będzie instalować 30 innych platform, no to już, innych aplikacji.
Aplikacja już działa teraz, nie w jakiejś tam ograniczonej formie. No. W Polsce to w ogóle praktycznie nie działa, ale ona działa bardzo dobrze i działa zdecydowanie wygodniej niż wszystkie pozostałe.
No pewnie duża część tych rzeczy z tej listy, którą tutaj mamy, no to już jest na tej
tak, aplikacji. To jest obecna bieżąca lista rzeczy, które są, nie? Ale wydaje mi się, że też to może być trochę tak, że Apple TV Plus i te ich produkcje oryginalne to jest trochę, no nie powiedziałbym, że zmyłka, ale że celem wyprodukowania tych rzeczy nie jest tak naprawdę to, żeby ludzi przyciągnąć do usługi streamingowej Apple, tylko żeby oni, wchodząc do usługi streamingowej Apple, musieli skorzystać z aplikacji, w której są też te inne usługi streamingowe. Ja myślę, że dla nich tak naprawdę paradoksalnie modelem biznesowym i tą najważniejszą rzeczą może być zdobycie jak największej liczby subskrybentów subskrybujących inne rzeczy za pomocą ich aplikacji i dając im jakby zgarnienie tych 30%, a te produkcje oryginalne Apple, których nie jest tak dużo, ale mają bardzo mocne nazwiska, tak? Bo jest tam Steven Spielberg, jest J.J. Abrams, który jest gdzieś tam na pierwszym planie, jest Reese Witherspoon, to tam jest Carol, o którym mówiłeś, jest Oprah właśnie, która będzie rozdawać pieniądze. Będzie ten serial z Jasonem Momoą, który chyba teraz jest takim jednym z takich najbardziej, wiesz, lubianych twarzy, ludzie czekają, co się nowego
wydarzy. Kuba i
Nanjiani,
nie?
Tak, więc wydaje mi się, że to wszystko są takie rzeczy, że hej, zainstalujecie Apple TV, żeby mieć Apple TV Plus, bo mamy fajne rzeczy. Jak już zaczniesz korzystać z tego Apple TV Plus, to oni się liczą, że już się, że nawet jak odsubskrybujesz Apple TV Plus, to w tej aplikacji masz już teraz wszystko, więc po co ci teraz wracać do pozostałych aplikacji? No to już odinstaluj te 5 innych, bo przecież masz tą jedną, w której wszystko jest, nie? Wydaje mi się, że to jest myślenie, że Apple TV Plus jest bardziej, nawet nie tak bardzo platformą dla ich produkcji oryginalnych, tylko sposobem na wypromowanie całego tego ekosystemu samego w sobie.
Ciekawi bardzo jedno piekiełko, które może się z tym pojawić, a mianowicie właśnie o tych pakietach i zbieraniu tego. Dlatego, że no, mamy te wszystkie algorytmy, które działają w oczywisty sposób, nie wiem, na Netflixie oglądamy seriale i oczywiście polecane seriale ze względu na to, że oglądamy inne seriale. Więc zakładam, że oczywiście tak by działały algorytmy pakowania, gdzie oni by odkryli, które oferują treści najbardziej kuszące na spakietowanie tego. Tylko potem wchodzi kolejny problem, jakim są ograniczenia już regionalne, krajowe i w ogóle, kiedy zaczniemy mieć porównywanie, że wiadomo, w Polsce będą zupełnie inne pakiety niż w Stanach, zupełnie inny zbiór, przez to ceny będą inne. Na razie nie, no wiadomo, ale z czasem prawdopodobnie Apple by chciało, żeby to było i w Europie, i wszędzie. Wydaje mi się, że tutaj ten cennik, ta cała po prostu struktura będzie, jak już były narzekania o tym, że Netflix oferuje inne, przez długi czas inne, miał blokadę regionalną, nie? Inną treść w Stanach, inną treść powiedzmy w Polsce, to w tym momencie będziesz miał po prostu taki miszmasz w tym wszystkim, że będzie ciężko w tym połapać.
Wiesz co, wydaje mi się, że oni, jedna z rzeczy, która jest, to wydaje mi się, że oni wymagają od tych streamingów, które są wewnątrz aplikacji, ujednolicenia oferty. W sensie, żeby na przykład nie mieli 5 różnych opcji, tylko żeby na przykład minimum to było 1080p czy coś takiego. Więc to jest, nie mam pojęcia, jak z tym pójdą dalej. Ale to jest jedna rzecz. A coś jeszcze. A druga rzecz jest taka, że w ogóle Apple ma politykę od wielu lat, ma politykę bardzo, jakby ich najważniejszą taką, jedną z najważniejszych marketingowych strategii jest trzymanie bardzo duża uwaga przywiązana do prywatności użytkowników. I oni na 100% nie oddadzą żadnych danych, jeżeli chodzi o to, kto co klika i kto się rozpromuje, nikomu innemu. I to jest po prostu 100% pewne, łącznie z tym, że wiesz, pamiętacie tą sprawę sprzed 2 lat, gdzie tam FBI próbowało się przez pół roku do iPhone'a wbić, nie? I to jest po prostu ich w tym momencie, to jest ich takie, hej, Google'owi nie płacisz, bo oni wykorzystują twoje dane, nam płacisz, bo my nie wykorzystujemy. I jeżeli cokolwiek by się pojawiło, gdziekolwiek by się okazało, że oni tymi danymi dotyczącymi oglądalności dzielą się z kimkolwiek innym, no to jest, jakby nie mogłem sobie na to pozwolić, nie? Więc pytanie jest takie, czy w momencie, w którym Disney wchodzi do nich i Apple im mówi, okej, my będziemy polecać inne treści w oparciu o to, co ludzie oglądają, ale będziemy to robić sami, a wam nie damy żadnych danych na temat tej oglądalności i tego, co ludzie robią tak naprawdę i ile czasu spędzają, bo to są nasi użytkownicy, którzy nam płacą, to pytanie jest, co Disney powie na to, ja, na ile cenne są te dane i nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
To jest ciekawe, szczególnie, że no, Disney i Apple, myślę, że ta współpraca też ta współpraca jest na tyle ciepła i przyjazna, biorąc pod uwagę, że obie firmy są dosyć podobne do siebie, nie? Jakby celebrują te podobne wartości, przynajmniej tutaj na zewnątrz, co się też wiąże z dużą kontrolą i trzymaniem swoich rzeczy u siebie, nie? Więc jeśli tutaj miałby być jakiś konflikt na linii, no to myślę, że byłby dosyć tutaj znaczący. Okej, okay. Czyli dobra, czyli tak podsumowując generalnie to, co powiedzieliśmy, czy te Apple TV ma działać troszkę, czy generalnie Apple chce działać tutaj trochę jak taki półpasożyt, tak? Czyli z jednej strony produkować swoje rzeczy, ale swój jakby sukces upatrywać bardziej na zabieraniu kasy od tych wszystkich platform, które będą z nimi współpracować, tak? Których będą mieli u siebie. Co w sumie jest całkiem fajną strategią, biorąc pod uwagę, że no nikt nie jest, mówiliśmy już o tym, że nikt nie jest i raczej nikt nie chce konkurować z Netflixem pod względem ilości treści, nie? Biorąc pod uwagę, ile oni tego robią. Nawet Disney, no idzie raczej produkcje swoje oryginalne, a nie, znaczy mocne produkcje też z niezłą obsadą, widać, że z dużym budżetem, niekoniecznie produkowane masowo i na tak dużą skalę. W tym momencie, jeśli mamy ileś tam tych platform, w tym nawet te takie całkiem sporej wielkości jak HBO Go czy no Hulu na razie, no to wygląda na to, że to faktycznie jest jakaś opcja, nie? Żeby działać. A biorąc pod uwagę, że no Apple nie jest, znaczy może ostatnio trochę tak, ale Apple do tej pory raczej no, utrzymywało ten wizerunek firmy, która też nie jest reakcyjna, która robi swoje, nie? Nawet jeśli robi to 5 lat później po innych, no to robi to po swojemu. I to się do tej pory raczej opłacało, nie? Z Apple Music jest chociażby tak, że też było, pamiętam, że jak wchodziło, to było krytykowane, że wchodzisz na iTunes i nie za bardzo wiesz, czy tutaj kupisz tę piosenkę, czy może ją puścisz sobie w streamingu, czy może gdzie tutaj się robi jakieś rzeczy. A w tym momencie chyba w USA są już pierwsi przed Spotify, nie? Na świecie tak, są z tyłu, ale w USA już wygrali.
Jest tak, że ta aplikacja poprawiła się mocno, jeżeli chodzi o user experience, powiedzmy, ale nadal uważam, że jest gorsza od Spotify i myślę, że... To jest tak, ja uważam, że jest gorsza od Spotify. I regularnie mam taki moment, że myślę sobie, kurczę, może byś się przestawić na to Apple TV. Dlaczego? Bo mogę jednym kliknięciem przestawić sobie piosenkę, którą słucham z telefonu, przestawić ją na telewizor po Apple TV znacznie wygodniej niż Spotify. Spotify nie ma aplikacji na Apple TV w tym momencie nawet w ogóle, nie? Mogę ją nadal puścić, ale to muszę streamować z telefonu i wtedy jak coś puszczę na telefonie, to mi zacznie to słyszeć w telewizor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tutaj ten ekosystem cały, który jest bardzo, bardzo duży i bardzo potężny, to jest coś, co jest jakby jedną z nóg tego, że to nie jest tak, że gdyby zewnętrzna firma w ogóle w tym momencie stwierdziła, okej, okay, robimy coś takiego, nie wiem, gdyby Netflix stwierdził, zmieniamy strategię i robimy aplikacje z różnymi streamingami i nasz tam będzie wśród nich, no to nie mieliby nic, co mogłoby jakby być podstawą tego. No Apple ma ten ekosystem i jakby pytanie, to jest jakby sprawdzian tego, na ile on jest silny, nie, tak naprawdę w tym momencie.
No, inną firmą, która ma ekosystem, może nie aż tak spójny jak ten Apple'owski, ale ma i ma masę usług połączonych ze sobą, jest Google. I do tej pory jeszcze nie widać, żeby Google inwestowało w jakiś sposób w produkowanie.
No, to tyle ciekawe, nie? To jest, że prawdopodobnie Apple TV będzie dostępne na Androidzie i na telefonach, i na telewizorach z Androidem, więc za chwilę się okaże, że Apple wykorzystuje ekosystem Google do tego, nie? Nie
Google wiem, wydaje się iść w zupełnie, zupełnie innym kierunku. Teraz ich, z tego co widzę, głównym projektem to jest ten streaming cross-platformowy gier i pomiędzy wszystkim, żebyś mógł odtwarzać, nie wiem, gry z PS-a na komórce i tak dalej. To jest, wydaje mi się, że oni teraz ładują w tą technologię taką kasę, że na razie nie przejmują się streamingiem w tym konwencjonalnym znaczeniu, czyli filmów i seriali.
YouTube ma swoje produkcje oryginalne, niektóre. Tam widziałem ten sequel Karate Kid po latach.
Cobra Kai.
Cobra Kai, tak.
Mają seriale z Jake'em Paulem i tak dalej.
To tak się wydaje, taki bieda streaming w ogóle strasznie, ale jakoś te pomysły mi się dają. Jak zobaczyłem tego sci-fi'owego post-apo Robin Hooda z rudą dziewczyną zamiast klasycznego Robin Hooda, animowanego, to tak w stylu tych Disney'owych Clone Warsów, nie? Coś takiego. To jak zobaczyłem, to jakby pierwsze było, hej, chcę tego spróbować. To jest fajny pomysł. To jest pomysł, którego dawno nie widziałem, wchodząc na Netflixa i patrząc na jego produkcje oryginalne, więc ale to inny temat trochę, nie?
Okej, okay, może rozwiną tę kwestię, nie? Biorąc pod uwagę, że no, wprowadzili swój teraz abonament na YouTube.
Na YouTube'owy.
No jeśli, wiesz, no oni, to można
zobaczyć. Napisy końcowe w tle, w końcu.
No, tylko, ale można. Tylko pod warunkiem, że płacisz.
No tak, no, tak płacę, dlatego płacę, tylko to oglądam w tle.
Ale nie macie reklam wtedy, nie? Więc to też jest plus swoją drogą. A my i tak mamy pieniądze. Nie, ale swoją drogą, jeśli, to możemy też zahaczyć o Google w sumie, jak już jesteśmy przy okazji, i o YouTube, bo to jest też ciekawa kwestia związana właśnie z tym, Google Music, bo to jest troszkę też chęć konkurowania z tymi wszystkimi aplikacjami do streamowania muzyki, biorąc pod uwagę, że wciąż masa ludzi słucha muzyki przez YouTube'a, nie? Co mi się zawsze wydawało dziwne, ale w sumie, no okej, nie? Jakby ta muzyka jest. I YouTube, czy raczej ta strona YouTube'owa ogólnie jest coraz bardziej dostosowana pod to, żeby można było faktycznie słuchać, nie wiem, całych albumów na przykład, nie? Biorąc pod uwagę, że artyści tak wrzucają. Tak, więc to ma sens faktycznie, że uruchomili tę aplikację i ma sens, że to słuchanie, wiesz, przy zablokowanym ekranie, no jest płatne, no bo wtedy, wiesz, jakby było za darmo, no to masz Spotify za darmo praktycznie w tym momencie. Dla podcastów oczywiście to jest niezbyt korzystne, ale no wciąż ten pewnie rynek muzyczny jest dużo bardziej dochodowy mimo wszystko. No to, wiesz, pytanie, czy nie będą rozwijać tego dalej w takim razie, jeśli im się płaci, powiedzmy, inwestowanie tutaj w serwis do słuchania muzyki, do streamowania muzyki w zasadzie. No to może rzucą większą kasą w też te produkcje oryginalne, chociaż no YouTube nie jest może najbardziej dochodowym serwisem, ale Google na pewno pieniądze ma na to, nie?
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że te produkcje oryginalne są takim bieda streamingiem, to wcale nie jest dlatego, że oni w to nie inwestują kasy, tylko dlatego, że oni chcą, żeby to był YouTube Premium, a nie telewizja w internecie, nie? Że to ma być takie bardzo YouTube'owe, zresztą widać, że oni biorą YouTuberów i każą im robić produkcje oryginalne i po prostu chcą, żeby YouTube był, miał content premium też. I szczerze mówiąc, w tym momencie, no ja nie wiem, zasubskrybowałem 2 dni temu tego YouTube'a Premium i w tym momencie to jest jakby, nic innego nie jest tak opłacalne. Teraz mam chyba tam 23 zł płacę czy coś takiego miesięcznie za YouTube'a Premium i mam w ramach tego też YouTube Music, więc w tym momencie za cenę tam 5 zł większą niż, nie pamiętam ile kosztuje Spotify to konto standardowe. Mam w tym momencie 3 dychy, tak? Ja mam konto rodzinne, więc ono się tam rozkłada po chyba dysze w momencie, w którym się ten... Okej, to jest mniej znacznie, ale w tym momencie skoro i tak mam ten streaming muzyczny, który nie różni się jakoś znacznie od tego, co było, no to mam takie poczucie, okej, to po co ja za tego Spotify'a płacę w tym momencie, skoro i tak mam inną już usługę muzyczną w ramach tego, że mam jeszcze YouTube, którego oglądam codziennie i mam go teraz nagle bez reklam i w tle. Więc to jest... To wydaje się bardzo, bardzo spoko, nie? I wydaje mi się, że to jest świadoma decyzja tego, że te wszystkie ich produkcje mają być trochę takie półamatorskie, po to właśnie, żeby to nie było, nie wchodzę na YouTube'a, żeby oglądać telewizję, tylko wchodzę na YouTube'a, żeby oglądać YouTube'a, tylko takiego trochę innego, nie? Więc wydaje mi się, że oni pójdą w tym kierunku, żeby to się kojarzyło z takimi webowymi serialami, a nie z serialami telewizyjnymi, tylko oglądanymi przez przeglądarkę, nie?
No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o te tematy.
Znaczy z drugiej strony, no, jeszcze odnosząc się do tego, niby to, co mówisz, jest prawdą, ale z drugiej strony YouTube jednocześnie oferuje swoje VOD, nie? Możesz na YouTubie normalnie zapłacić i obejrzeć, nie wiem, Avengers czy coś w tym rodzaju.
Znaczy, ale to jest taka na doczepkę, to jest tak naprawdę... No,
jest, wiesz, ale jednak sam fakt, że oferują coś takiego, trochę głosi z tym, co Paweł mówił.
To wypożyczanie w Apple TV, nie? Też jest to wypożyczanie w Apple TV z iTunesa i to wydaje mi się, że też jest tak, okej. Póki jeszcze możemy na tym zarobić, póki jeszcze ktokolwiek wypożycza rzeczy w internecie, to ten...
Właśnie mogliby to połączyć w ogóle, wiesz, no masz Google Play Music czy coś takiego, nie? Ten ich własny streaming muzyki. I to się nie łączy z YouTube'em w żaden sposób, a mogłoby w sumie.
YouTube w ogóle w pewnym momencie miał ze 3 różne usługi słuchania muzyki, bo był Google Play Music, Google i tam YouTube Music i coś tam jeszcze. Okej, ale jakby wracając do tematu głównego, w poniedziałek jest konferencja Apple, która będzie pokazywać nowe systemy operacyjne.
No właśnie, ja tak mówiłem, że już jakby ten temat możemy powoli zamykać, ale a propos tej konferencji, bo myślę, że ten materiał pójdzie jeszcze przed tą konferencją, więc... Jak się zapatrujesz na to, co Apple pokaże? Bo to będzie konferencja hardware'owa, software'owa raczej.
Software'owa,
tak?
To będzie pokazywać... software'owa, tak, więc pokażą wszystkie aktualizacje wszystkich systemów operacyjnych, więc na pewno nie będą mówić o swoich jakby od podboju rynku mediów, bo od tego była tamta konferencja, ale zobaczymy, w jaki sposób wygląda integracja tego nowego Apple TV z systemem, nie? Zobaczymy, czy... zakładam, że dostaniemy aplikację na macOS-a, więc będziesz miał na MacBookach, czyli w tym momencie chyba tam najpopularniejszym komputerze, który się sprzedaje tam wśród studentów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą MacBook, jako, Apple jako marka sprzedająca laptopy jest też w Stanach największym graczem. Przy tym oczywiście to wiesz, to masz ten podział, że komputery Apple produkuje jedna marka, komputery z Windowsem produkuje ileś tam tych marek. I no i dostaniemy nowego iOS-a, czyli system na telefony i na iPady. I zakładam, że no w tym momencie musisz zainstalować tą aplikację z App Store, jeżeli chcesz mieć Apple TV. Na screenach, które wyciekły, Apple TV było od razu w systemie na pierwszym ekranie widoczne jako jedna z ikonek, które są, więc zakładam, że będzie preinstalowany z możliwością odinstalowania, nie? Więc w tym momencie Apple ma bardzo dużą, ponieważ ma pełną kontrolę nad swoim systemem, to ma znacznie szybszą instalację najnowszych wersji systemów niż na przykład Android, nie? Gdzie nie wszystkie telefony wspierają, nie wszystkie dostają aktualizacje. Tu jest tak, że w momencie jak iOS 13 wejdzie, to nagle będziesz miał ileś tych milionów ludzi, którzy... Nagle im na ekranie głównym pojawi się ikonka Apple TV. I jak wejdą, to zobaczą, hej, tu masz film.
Oprah jest z nami.
Więc myślę, że to będzie taki sprawdzian, zobaczymy, co Oprah jest z nami. Tak. Myślę, że to będzie ten sprawdzian, że zobaczymy, że to będzie takie pierwsze uderzenie i zobaczymy, czy ludzie pierwsze, co zrobią, to odinstalują tą aplikację, czy pierwsze, co zrobią, to zaczną się przenosić ze swoich usług streamingowych i odinstalują Netflixa, czy coś tam, nie? Czy nie, Netflixa tam nie ma, więc to nie
Netflixa
jest.
Netflixa to byłaby odinstalowana niespodzianka dla tych ludzi.
Tak. Znaczy nie, że Apple nie zainstaluje, tylko ten, że zastanawiam się, na ile będzie. Nie wiem też, jak to działa, czy w momencie, w którym masz Apple TV, to nadal musisz mieć aplikację HBO Go, żeby ona się jakoś łączyła. Czy jest tak, że ona jest zupełnie niezależna, więc możesz sobie odinstalować te swoje 15 streamingów, które masz, i mieć tą jedną aplikację, bo to też byłby bardzo duży. Cios, a wydaje
inaczej
mi się,
to się trochę
że...
mija z celem, szczerze mówiąc.
Wydaje mi się, że to może być kwestia też ustaleń między streamingami Apple, że oni mogli powiedzieć, okej, niech ta aplikacja działa, ale niech ona działa na bazie naszej aplikacji, którą i tak musisz mieć zainstalowaną. Wydaje mi się, że w przypadku HBO tak działa, ale chyba w przypadku innych, niektórych aplikacji to tak nie działa, więc wydaje mi się, że to są indywidualne już jakieś
ustalenia. No, może sobie wyobrazić, że te największe powiedzmy streamingi mogą chcieć jednak mieć, wiesz, wymuszać to zainstalowanie tej swojej aplikacji. Ona może nawet być zintegrowana jakoś z tym Apple TV, nie? Ale i tak działać sobie w tle, czy coś.
To im daje też trochę taką ochronę tyłka na przyszłość, jeżeli coś by poszło nie tak i chcieli się wycofać, że ludzie dalej mają ich aplikacje na swoich urządzeniach, tak jak zresztą Netflix zrobił dokładnie, nie? Aplikacja dalej jest, po prostu chcesz się zarejestrować, chcesz wejść, no to przez stronę. I nie, ale... gdyby ta aplikacja zniknęła, to automatycznie dużo większe ryzyko, że nagle ludzie by po prostu przestali korzystać z swojej usługi.
Ale teraz też masz w ramach Apple TV ileś tam tych stacji, z czego jestem pewien, że dużo tych stacji ma też swoje aplikacje i pewnie nie trzeba ich instalować, ewentualnie nawet jeśli trzeba, no to one i tak działają sobie bezpośrednio z Apple TV. Znaczy myślę, że cel jest taki, żeby przeciętny user odpalał sobie Apple TV i tam miał wszystko, nie? Nie musiał szukać po ekranach, co chce oglądać. Więc podejrzewam, że to z perspektywy użytkownika się nie zmienia jakoś bardzo, nie? Nawet jeśli Hulu będzie chciało, żeby ich aplikacja gdzieś tam była.
Inna rzecz, o której się mówi, to jest też to, że ma być duży update do Siri, która podobno teraz ma w końcu się stawać konkurencyjnym asystentem wobec, może nie aż tak bardzo, żeby być konkurencyjnym wobec Google, ale przynajmniej takim, z którego się już ludzie nie śmieją, nie? No bo Siri tak naprawdę zeszła od tego bycia tym pierwszym i w ogóle tym, wiesz, przecierającym te szlaki i tak dalej, do tego, z którego się ludzie śmieją.
To bycia memem po prostu.
Bycia memem, no. Nie tak naprawdę. A w tym momencie Siri zintegrowana z Apple TV oznacza, hej, chcę sobie obejrzeć film taki i hej Siri, chcę film, daj mi tu Avengers i ona mówi, hej, masz tu w Apple TV, proszę, trzymaj. Mhm.
No coś, co działa już bardzo dobrze w asystencie teraz, nie? Ja mam tego Nvidia Shielda i tam w zasadzie działa tak, że odpalasz asystent się tam pojawił niedawno w Polsce, no i mówisz, że chcesz oglądać taki film, no i asystent mówi, no proszę, tutaj jest na Netflixie, tutaj jest, nie wiem, w Google Play, no i faktycznie działa i to wyobrażam sobie, że to trzeba się przyzwyczaić do tego, nie? Że wyszukujesz w ten sposób, bo ja mam też tak, że w zasadzie no, jestem przyzwyczajony do tego, że wchodzę na Netflixa i szukam. Jak nie ma, no to dobra, to zobaczę, gdzie indziej jest, nie? A może kupić, a może nie. To będzie na pewno wymagało jakiegoś tam przestawienia nawyków, nie? Ale myślę, że na dłuższą metę to da radę, szczególnie, że ludzie, wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy już tyle tych streamingów, ludzie faktycznie docenią fakt, że będzie to dużo prostsze, nie? Bo już teraz jakby, nawet w Polsce masa osób narzeka, że o, mam trzy platformy streamingowe do wyboru, nie wiem w której co jest, nie wiem, gdzie mam obejrzeć coś, a co dopiero, kiedy jest ich tam 30, nie? No to robi się z tego problem. Robi się większy zamęt, lepiej być na YouTube, obejrzeć Trum Trum, bo zajmie to chwilę, nie?
To zawsze lepiej.
to będzie tyle w takim razie. Dajcie znać w komentarzach, czy może jeszcze coś tutaj trzeba wyjaśnić, czy nie. Ale nie, okej, to ma sens w każdym razie to, co tutaj powiedzieliśmy. Więc mamy Apple TV, tą dużą aplikację, która ma zbierać inne streamingi i być dalej rozszerzeniem tej usługi.
Jak Sauron.
Być rozszerzeniem tej usługi VOD od Apple. I w ramach tej będzie Apple TV Plus, czyli content produkowany przez Apple. Który na razie mi nie chwycił, szczerze mówiąc, nic z tych rzeczy, które tam zapowiedzieli jakoś tak.
No Oprah, weź, przestań.
No ten Spielberg może, który wyszedł i powiedział, że będzie Amazing Stories robił. Bo ten Spielberg, który wcześniej tam krytykował Netflix za to, że o, nie powinni być na Oscarach, że produkcje telewizyjne to są produkcje telewizyjne i tak dalej. Czyli jakby nie kłóci z tym, że on był teraz na tej prezentacji, ale z drugiej strony od razu, wiesz, pokazywanie go w towarzystwie jakiegoś innego streamingu, innej usługi streamingowej, to już jest ogromna reklama dla tej usługi streamingowej, nie? Że Spielberg, który, wiesz, dla przeciętnego odbiorcy treści, o, Spielberg nie lubi Netflixa, nie? Uważa, że to jest gorsza treść. A tutaj Spielberg obok Apple TV, super, nie? Będę robił tutaj serial dla was, czy tam jakąś antologię, czy coś takiego. Więc to może wyglądać ciekawie, ale tak poza tym... Ale to by się łączyło z tym, co Paweł powiedział, że to nie jest jakby priorytet dla nich, ta produkcja treści, nie? Bo nie wygląda w sumie, jakby były. Jakby są jeszcze nazwiska,
Tak, nazwiska są najważniejsze, a tam już... co te nazwiska robią, to tak, no, oni sobie tam robią jakąś ulicę sezamkową, nie?
Dajmy im pieniądze.
No sama ta prezentacja tak wyglądała.
Też warto powiedzieć, że tam pieniądze, które na to idą, z tego co czytałem, są naprawdę duże. Tylko...
Zróbcie eksperyment, wejdźcie na tą stronę Apple TV Plus i znajdźcie, jakie tam, co oni robią tak naprawdę.
No nie, są tam to twarze, nie?
Tam są, hej, ci ludzie dla nas robią rzeczy. Znajdźcie, poszukajcie listy, nie, tam nie ma listy rzeczy, które oni robią, jest tylko, hej, Oprah jest z nami.
To też jest takie bardzo mgliście opisane, na przykład, że ten i ten przygotuje, nie wiem, komediowy program, czy coś takiego, ale
tak,
też
zwłaszcza,
nic więcej
te rzeczy mają
wiesz.
Tytuły i są oficjalnie zapowiedziane, tylko, że żeby znaleźć listę, musisz wejść na inny serwis, który ci po prostu to wylistuje i powie, o, tam robią rzeczy, nie? No więc to widać, że to jest jakby dla nich głównie w tym momencie marketing, a nie to, że faktycznie te produkcje mają być istotne, tylko te twarze i mają pokazywać, że to jest ważna rzecz. To ważne rzeczy się dzieją.
Najgorsze jest to, że jak Karol będzie w czymś, to będą się to oglądać. No, bo już jak już oglądałem ten chujowy film o figurkach. Albo...
Oni robią w ogóle jakiś chyba poranny, z tą Reese Witherspoon i Jennifer Aniston mają być jakiś poranny show, czy coś takiego, nie?
Tak, The Morning Show to się będzie nazywało, a o co chodzi, to nie wiem, ale to spoko, mówię. Obejrzałem ten słaby film o uzależnionym od narkotyków chłopcu z Karelem i ten drugi o figurkach, więc co mi na Morning Show z Jennifer Aniston? Spoko. Możemy obejrzeć. No dobra, to tak jak wspominałem, to by było na tyle. Dzięki wielkie, Paweł, za udział. Paweł znajdziecie na YouTubie, znajdziecie go w jego podcaście ZVZ, dobrze powiedziałem?
Tak, brawo.
Super, którego sezon się chyba kończy, więc macie cały sezon do przesłuchania. No, poza tym już był też Oscar. Ale Oscar już jest tyle razy, że to już tam żadne wydarzenie. No ja też, ja się nazywam Łukasz Stelmach i zapraszamy do śledzenia dalej napisów końcowych i wspierania nas. Tutaj macie odnośnik w opisie. Tak jak wspominałem, możecie nam zadawać pytania i tak dalej. Będziemy je zbierać i odpowiadać na nie w soboty. No i oczywiście dajcie suba, łapkę w górę i tak dalej. Trzymajcie się, cześć!